Niech zgadnę. Jeżeli macie dzieci, nieraz już dopadł was lęk o to, że popełniliście masę błędów rodzicielskich, skazujących wasze dzieci na utratę życia lub zdrowia, albo wieczne tułanie się po kozetkach psychoterapeutycznych. Natomiast jeżeli nie macie dzieci, to sama wizualizacja tego, że moglibyście je mieć i zepsuć je, napawa was lękiem. Czasem myślę sobie, że fakt, że urodziłam moje dziecko w 2000 roku, uchronił mnie od naprawdę wielkiej ilości lęków. Pewnie dlatego, że z jednej strony miałam dopiero 19 lat, z drugiej strony nie miałam zupełnie żadnych koleżanek, rówieśniczek, mam, z którymi mogłabym się porównywać, ale też nie miałam dostępu do internetu. Wtedy internet był na godziny, tak, tak, były takie czasy. I zupełnie nie znałam takich wynalazków jak elektroniczna niania, aplikacje ciążowe, aplikacje noworodkowe, nowinki o kaskach dla niemowląt, co by nie zniszczyły sobie głowy. Nawet nie wiedziałam o śmierci łóżeczkowej, więc beztrosko spałam z moim dzieckiem w łóżku. W najnowszym wydaniu magazynu Pismo, polecam wam ten magazyn, to jest dla osób myślących, czyli dla was, Karolina Levestam pisze: być rodzicem to tyle, co się bać. Raz apokalipsy klimatycznej, raz przemoczonych budów, innym razem własnej niekompetencji. A zresztą, co ja będę cytować Karolinę, jak może sama o tym wszystkim powiedzieć.
Nazywam się Karolina Levestam, jestem mamą trójki dzieci, jestem doktorem filozofii, uczę studentów, piszę różne rzeczy w różnych gazetach. Pierwsze dziecko urodziłam w Bostonie, bo tam wtedy mieszkaliśmy, byliśmy tam na studiach z mężem i tam były specyficzne lęki właściwe tamtej kultury. Były to przede wszystkim lęki o to, że coś przerażającego może się przydarzyć naszemu dziecku fizycznie, w każdym momencie. Największym takim problemem, który miał się wydarzyć, to była śmierć łóżeczkowa. Bardzo się tego baliśmy. Musieliśmy kłaść naszego syna na twardym jak beton materacu, zawsze na plecach. Nie można go było niczym przykryć, nie można go było wziąć ze sobą do łóżka. No i oczywiście musiał też być ubrany w obcisłe w miarę ubranie, ponieważ luźne ubrania mogą się spalić i łapią szybciej ogień. Bo oprócz śmierci łóżeczkowej mogliśmy się też bać pożaru. Dostaliśmy mnóstwo numerów telefonów, które miały nas ratować w przypadku, kiedy coś okropnego się nam wydarzy. Na przykład poison control, na policję, do pediatry, do szpitala. Wszystko to nam dano, tłumacząc, że musimy z tego korzystać, bo te wszystkie rzeczy czyhają na nas zewsząd. Potem, jak on trochę podrósł, to baliśmy się tam w przedszkolu, że na przykład zaburzymy jego tożsamość płciową, bo to był taki dosyć popularny lęk w tamtym miejscu. Baliśmy się o to, że zachowa się niemiło do swoich przyjaciół, ale też baliśmy się bardzo o to, żeby jego rozwój osobisty odbywał się w sposób taki wolny od drugiego roku życia, żeby swoją drogą szedł. I to było takie ważne tam, pamiętam. Natomiast jak przyjechaliśmy z powrotem do Polski i on poszedł do przedszkola w Polsce, pamiętam, że te lęki natychmiast się zmieniły o 180 stopni. To było tak, że on przyszedł z przedszkola po raz pierwszy i miał ze sobą jakąś taką różową świnkę, którą bardzo lubił i od razu wyrzucił ją po przyjściu. Powiedział, że to jest dla dziewczyn, on tego nosić tutaj nie będzie ze sobą. Ktoś go pobił w tym przedszkolu, on mówił, że przecież mówiłem tej osobie, że rani moje uczucia, a oni dalej byli dla mnie niemili i on nie rozumiał, jak to się dzieje, więc zaczęliśmy się bać, że być może to, co tam robiliśmy, to zupełnie nie przystaje do realiów tutaj, więc staraliśmy się nagle, żeby właśnie zrobić go trochę twardszym, żeby się nie bał, żeby potrafił stanąć w swojej obronie. Zupełnie inne rzeczy nagle zaczęły nas przejmować. No już nie mówiąc o tym, że w Polsce wszyscy się jakoś potwornie boją, że dziecko zmarznie, więc latano za mną po całej Warszawie, krzycząc, że dziecko nie ma czapki, nie ma spodnie, nie ma skarpety i w ogóle, że jestem okropną matką. Więc ta temperatura też była takim straszakiem.
Gdy córki dorastały i bawiły się na placu zabaw, pozwalałam im biegać, skakać, eksplorować te dziecięce zabawy, a sama sobie czytałam książkę, rzucając oko, czy wszystko jest w porządku. I tą książką bynajmniej nie był poradnik parentingowy. Takich w ogóle nie czytałam. I pamiętam, że już wtedy zaczynali się pojawiać rodzice, dziś wiem, że to rodzice helikopterzy, którzy krążą nad dziećmi niczym helikoptery, którzy biegali: nie wchodź, spadniesz, to za wysoko, nie, uważaj, potkniesz się. A przecież ja wychodziłam z założenia, że skoro ten plac zabaw został skonstruowany przez kogoś, to chyba to ma sens. Nawet jak dziecko spadnie, no cóż, nic się nie stanie.
Wielu naukowców bije na alarm, że to nasze nadmierne skupienie nad tymi dziećmi sprawia, że ich życie przestaje być radosne, przestaje być ciekawe, przestaje być po prostu fajne. Ryzyko, zresztą Frank Furedi o tym pisał. Frank Furedi, którego nie jestem może wielką fanką, ale jego książka Paranoid Parenting jest bardzo ciekawą kroniką tego, jak bardzo strach o dzieci rośnie przez ostatnie dziesięciolecia.
Nigdy też nie odrabiałam z dziećmi lekcji. Zupełnie nie wiedziałam, co, kiedy mają zadane. Nie byłam na bieżąco z programem szkolnym i tylko z zadziwieniem słuchałam niektórych rodziców, bo nie wszystkich, którzy byli na bieżąco z opanowanym materiałem, z zadaniami, projektami. Myślałam, wow, jejku, nie, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Owszem, stawiałam córkom zasady, czyli gdy widziałam, że na przykład grały w jakąś grę, czy oglądały telewizję, korzystały z telefonu, to pytałam, ej, hola, hola, ale lekcje są odrobione. Tym niemniej nie interesowało mnie, co one tam mają zadane. Nigdy też nie zajrzałam do dziennika internetowego. Serio. Nie rozumiem idei tego dziennika, bo oczywiście, kiedy są co 2 miesiące zebrania, pani prezentuje rodzicom oceny, więc wiem, jakie córki mają oceny, poza tym same mi o tym mówią, ale żeby monitorować dziennik internetowy z zaciekawieniem, obserwując, jaką ocenę dostały ze sprawdzianu klasówki, to życie tym takim życiem szkolnym dziecka zupełnie ominęło mnie to.
Niektórzy zwracają uwagę na to, jak na przykład Jonathan Haidt, który jest profesorem na NYU, autorem świetnej książki Prawy umysł, którą polecam wszystkim. Jonathan Haidt twierdzi, że właśnie to nadmierne zaangażowanie rodziców, to bycie tym helikopterem, to stanie nad dziećmi, próba sprawienia, że żadna trudna rzecz nigdy ich nie spotka, rodzi sytuację, w której potem niemożliwa jest w ogóle debata publiczna, demokratyczna. I to jest problem, który jest jakimś takim pokłosiem tego, że tak bardzo się o te dzieci boimy i tak bardzo staramy się kontrolować wszystko to, co się im przydarza.
Starałam się wzbudzać w moich córkach poczucie, że zdobywanie wiedzy, nauka jest czymś fajnym, że warto się uczyć, ale zawsze mówiłam im, że one robią to dla siebie, nie dla mnie, nie dla nauczyciela, nie dla ocen, tylko dla siebie. Więc nie wywierałam na nie presji. Podobnie córka sama zdecydowała, na jaki kierunek będzie dalej zdawać. Miałam oczywiście taki moment, w którym chciałam wpłynąć na jej karierę.
Jest taka ciekawa książka panów Depke i Zilibottiego, Love, Money and Parenting. I oni tam dowodzą, a na podstawie bardzo wielu badań dotyczących tego, jaka jest kultura wychowania dzieci w danym kraju oraz jak wygląda ekonomia danego kraju, że ten strach, który odczuwamy teraz dość szeroko na zachodzie o dzieci, te próby zapewnienia im coraz lepszej przyszłości, myślenie o tym ich dobrostanie, myślenie o tym, na jakie pójdą studia, wciskanie ich na różne studia, dbanie o nie takie nadmierne, że to jest zupełnie naturalna reakcja na wzrost nierówności społecznych. Że być może jest po prostu tak, że nawet bardzo wyluzowani, normalni ludzie, jak wejdą w sytuację, w której nagrody społeczne są nieliczne i trudne do zdobycia, w sposób zupełnie naturalny i racjonalny zaczną bardzo skupiać się na tym, żeby te ich dzieci te nagrody otrzymały.
Jednak to, że nie jestem rodzicem helikopterem krążącym nad moimi dziećmi, monitorującym ich życie szkolne, towarzyskie, jedzeniowe, ubraniowe i tak dalej, nie oznacza, że mam w sobie luz, bo mam bardzo dużo innych lęków. Przede wszystkim lęków związanych z tym, w jaki sposób moja osobowość i zachowanie, postawa rodzicielska wpłynęła i wpłynie na nie. Jestem dość nerwową i impulsywną osobą i bałam się, że to będzie miało na nie zły wpływ. Pomnienia różnych sytuacji, w których za bardzo na nie krzyczałam, byłam taka nerwowo i spięta, albo nie doszłam do nich, kiedy mnie potrzebowało. Boję się, że mogły wywrzeć zły wpływ na moje dzieci.
Dość zakorzeniony kulturowo jest ten mit tych pierwszych lat życia. Że te pierwsze lata życia są tak niesamowicie istotne, że jeżeli jakiś popełnimy błąd, bo może sprawić, że jego charakter będzie taki, a nie inny, no że schrzanimy sprawę po prostu. Tak bardzo się o to boimy, bo tak bardzo zakorzeniony w naszych umysłach jest ten mit tego, że to wczesne dzieciństwo decyduje o wszystkim. Są naukowcy, najczęściej są to biolodzy albo genetycy, którzy twierdzą, że bardzo duża część tego, jakimi ludźmi są nasze dzieci, jakie będą odnosiły w życiu sukcesy, jak dobrze im pójdzie, jak trwałe będą ich małżeństwa, że te rzeczy w jakimś sensie są niestety zapisane już w tej naszej podwójnej helisie. I to nie jest przyjemna myśl. Czytałam ostatnio świetną książkę Roberta Plomina, Blueprint, w której on właśnie mówi, że to, że większość rzeczy, jaka nas spotka, że większość sukcesów, że większość sposobów naszego życia, że większość naszych temperamentów, tak, naszego charakteru zależy od tego, jakie mamy geny, raczej niż od tego, jak zostaliśmy wychowani, to jest taka tajemnica Poliszynela wśród genetyków i biologów. Natomiast nauki społeczne niechętnie o tym mówią. Niechętnie się o tym mówi, dlatego że to jest i politycznie, i psychologicznie trudna myśl do przepracowania. To, że nasze rodzicielstwo ma mniejszy wpływ na nasze dzieci, niż mogłoby się nam wydawać. My chcemy myśleć, że nasze dzieci są takie, jakie są, bo byliśmy dla nich tacy, a nie inni. Że są odważne, bo takie wychowaliśmy. Że są miłe i sympatyczne, bo tego od nich wymagaliśmy. A jeżeli przyjrzeć się różnego rodzaju badaniom, to wychodzi na to, że najczęściej nasze dzieci są miłe i sympatyczne, bo takie mają geny, bo taki mają temperament wrodzony.
My fiksujemy się na tej naszej roli jako rodziców. To, że krążymy nad nimi jak helikoptery, próbując zaznaczyć tą naszą wszechobecność, bo mamy tak duże poczucie odpowiedzialności za to, czujemy się niczym bogowie, którzy wykreowali je. Wydaje nam się, że jak będziemy kontrolować ich życie szkolne, oceny, towarzystwo, to uda nam się zrobić z nich ludzi. Troszeczkę przeceniamy swoją rolę i często zamiast krążyć nieustannie nad dzieckiem, lepiej zaparkować, bo wszechobecność, hiperobecność wiąże się często z deficytem psychicznym, czyli tym, że nie ma nas wtedy, kiedy one naprawdę nas potrzebują. Takiej po prostu obecności i uważności.
Karolina, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jestem wielką fanką Twojego pisania i Was bardzo zachęcam.
To ja Ci dziękuję.
Nie, naprawdę, cała przyjemność po mojej stronie i zachęcam Was do przeczytania całego artykułu Karoliny w piśmie.
Ja również zachęcam.
Bardzo jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. I do zobaczenia wkrótce. Pa!
Wyobraziłam sobie, że gdyby istniała taka aplikacja na telefon oczami rodzica, to wyglądałaby ona mniej więcej tak. Działałaby na zasadzie takiego augmented reality jak Pokémon Go, tylko że jak podniesiesz telefon i patrzysz przez kamerę na rzeczywistość, to do każdego przedmiotu, do każdej sytuacji pojawiają się dopiski, które pokazują, jak strasznie twoje dziecko może ucierpieć z powodu tego czy innego przedmiotu, więc w supermarkecie widzisz baton i nie widzisz batona, tylko widzisz napis na tym batonie pod tytułem cukrzyca, otyłość dziecięca, ale też widzisz na przykład złość dziecka na ciebie z powodu tego, że nie kupiłaś mu tego batona. Jak patrzysz na jego kolegów czy koleżanki, to nie widzisz kolegów i koleżanki. Znaczy widzisz ich, ale widzisz ich jako z dopiskiem. Ściągnie na złą drogę, pokaże coś strasznego w internecie, obrazi, wykluczy, nastawi przeciwko tobie. Jak rodzic patrzy na świat, zdałam sobie z tego sprawę, to niestety właśnie patrzy przez taki filtr czasami. I to jest coś, co no, nie podoba mi się. Nie chcę być tą osobą, która tak widzi świat. Ja chcę być odważna i chcę, żeby moje dzieci też były dzielne, prawda? Dlatego, że ja potrafię być dzielna, ale kurczę, strasznie ciężko tą aplikację wyłączyć.